Rada Nadzorcza w zmaganiach z ryzykiem. 14 października 2008.00. Czy rady sprawujące nadzór nad działaniami zarządów spółek funkcjonujących na naszym rynku są gotowe do pełnienia tej roli? Czy rady sprawujące nadzór nad działaniami zarządów spółek funkcjonujących na naszym rynku są gotowe do pełnienia tej roli? Oto hipotetyczny, ale typowy przykład. Członek zarządu działającej w Polsce spółki, będącej częścią dużej międzynarodowej korporacji oferującej usługi w zakresie doradztwa inwestycyjnego, przypadkowo natrafił, składając wizytę w dziale księgowości, na fakturę opiewającą na kwotę rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych z tytułu sporządzenia analizy na potrzeby jednego z projektów. Traf chciał, że nadzorował on z pozycji zarządu projekt, do którego kosztów przypisana została dana kwota. Takiego kosztu zupełnie sobie nie przypominał. Poza tym, produkt prac dołączony do faktury wystawionej przez dostawcę zewnętrznego stanowiło wewnętrzne opracowanie, w którego przygotowaniu brał udział. Kiedy po krótkiej rozmowie z osobą bezpośrednio odpowiedzialną za realizację projektu upewnił się, że nie wie ona nic na temat kosztów, a następnie zdał sobie sprawę, iż faktura została mu podsunięta do akceptacji przez innego członka zarządu, zrozumiał, że może mieć problem. Po zidentyfikowaniu kilku kolejnych pozycji kosztowych budzących jego wątpliwości zdecydował się na rozmowę z kolegą Z. zarządu. Rozmowa nie trwała długo. Członek zarządu, na którego padło podejrzenie, opuścił spotkanie natychmiast po wysłuchaniu powodu, dla którego został poproszony. Kolejnego dnia w spółce pojawił się jego adwokat, złożył w imieniu klienta wypowiedzenie, a także poinformował, że wszelkie kontakty WW członkiem zarządu powinny odbywać się od tej pory za jego pośrednictwem. Kilka dni po tym wydarzeniu zaangażowani zostali eksperci w celu badania i wykrywania zdarzeń o charakterze nadużyć gospodarczych. Przeprowadzone dochodzenie ujawniło, że za pośrednictwem dwóch firm Krzak, członek zarządu, który właśnie rozstał się ze spółką, wyprowadził z niej kilka milionów złotych. Podstawę stanowiły fikcyjne zlecenia kierowane do WW spółek. Po otrzymaniu raportu z przeprowadzonego dochodzenia członek zarządu, który je zlecił, przekazał informacje o wynikach członkom rady nadzorczej. Nie podjęła ona jednak działań, pozostawiając rozwiązanie zaistniałej sytuacji zarządowi. Po upływie kolejnych kilku miesięcy sprawa nadal pozostawała w zawieszeniu. Rada nadzorcza nie monitorowała postępów dotyczących rozwiązywania zaistniałej sytuacji. Jednak informacja ta przeciekła do spółki matki. Decyzja ze strony właściciela była natychmiastowa. Członkowie rady nadzorczej i zarządu pożegnali się z posadami. Na szczęście dla firmy i jej reputacji informacja na temat zdarzeń, które miały miejsce i w które zaangażowany był członek jej kierownictwa, nie przeniknęła do mediów, co zagroziłoby dalszej działalności przedsiębiorstwa i szansom spółki matki w zakresie dalszej ekspansji na rynku polskim. Z uwagi na obawy związane z możliwością upublicznienia powyższych faktów, właściciele spółki, jak również jej nowo powołane organy nie zdecydowały się na podjęcie kroków prawnych przeciwko byłemu członkowi zarządu, który kierował całym procederem. Przypadek omówiony powyżej wyraźnie pokazuje, że ustanowione w firmie mechanizmy kontrolne okazały się zupełnie nieefektywne. Nie zadziałały podstawowe mechanizmy, które powinny stanowić podstawę dobrze funkcjonującego systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Osoby zaangażowane w realizację poszczególnych projektów nie wykazały się wystarczającą zapobiegliwością. Należytej staranności zabrakło również w przypadku pozostałych członków zarządu oraz rady nadzorczej. Czy możliwe było niedopuszczenie do tej sytuacji? Jakie rozwiązania powinny zostać przyjęte? W. spółce, aby ograniczać możliwość wystąpienia tego rodzaju zdarzeń oraz minimalizować ich negatywne skutki? Jak przygotować się na sytuację, w której podobne zdarzenia są w spółce identyfikowane? Jaka mogłaby być rola rady nadzorczej w prawidłowo zaprojektowanym systemie? Czy rada mogła podjąć kroki, które pozwoliłyby na ograniczenie skali strat? S. 201397 Funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Mając na uwadze przedstawiony przypadek, warto przyjrzeć się zadaniom, które powinny być realizowane przez Radę Nadzorczą w zakresie sprawowania nadzoru nad spółką. Należy odnieść się do roli Rady w kontekście rozwiązań systemowych funkcjonujących w firmie, a także ich efektywności z punktu widzenia zabezpieczenia spółki przed zdarzeniami, które mogą negatywnie wpływać na osiąganie założonych celów strategicznych, w tym również incydentami o charakterze nadużyć gospodarczych. Spójrzmy na to zagadnienie, uwzględniając wymogi dobrych praktyk spółek notowanych na GPW, które zostały ustanowione przez Radę Giełdy uchwałą NR12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007. R. Dokument ten obliguje spółki notowane na rynku giełdowym w Warszawie do stosowania następującej zasady. Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna 1. raz w roku sporządzać i przedstawić przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki. Wprawdzie adresatem tej zasady są podmioty, których akcje notowane są na rynku giełdowym. Nie oznacza to jednak, że inne spółki kapitałowe nie mogą rozważyć jej wdrożenia. Wydaje się bowiem, że prawidłowo stosowana może stanowić istotną wartość dodaną z punktu widzenia akcjonariuszy i udziałowców każdej spółki. Zgodnie z art. 382.1 Kodeksu Spółek Handlowych. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich jej dziedzinach. W komentarzach do przepisu czytamy, że stały nadzór oznacza zarówno nadzór nad przedsiębiorstwem prowadzonym przez spółkę, jak i wykonywanie czynności kontrolnych. Gdy mowa o stałym charakterze działań podejmowanych przez Radę, należy rozumieć przez to postulat nieograniczania się do nadzorowania tylko niektórych czynności wykonywanych okresowo, a więc wyłącznie do oceny okresowych sprawozdań finansowych i innych raportów dotyczących poszczególnych obszarów funkcjonowania spółki przygotowywanych przez zarząd. Rada Nadzorcza, aby efektywnie sprawować tak rozumiany nadzór nad działalnością spółki, powinna oprzeć się na systemie kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem stanowiącym trzon i jeden z gwarantów prawidłowości funkcjonowania każdej organizacji. Komfortu wynikającego z dobrze zaprojektowanego systemu kontroli wewnętrznej nie miała rada nadzorująca działalność spółki, której historia stanowiła wstęp do niniejszych rozważań. Ustanowione w praktyce mechanizmy kontrolne z łatwością można było obchodzić, wykorzystując autorytet członka zarządu oraz zaufanie w ramach samego zarządu do działań podejmowanych przez poszczególnych członków tego organu. Przyjęte rozwiązania związane z zarządzaniem projektami umożliwiały przypisywanie kosztów do poszczególnych projektów, bez względu na ich wzajemne powiązanie. Proces akceptacji faktur i ich księgowania na dany projekt odbywał się bez udziału osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za jego realizację. Nie dokonywano okresowych przeglądów prawidłowości formalnej podejmowanych działań, chcąc dysponować przekonaniem co do skuteczności i zgodności tychże rozwiązań systemowych z powszechnie przyjmowanymi w tym zakresie praktykami i standardami. Rada powinna dokonać ich samodzielnej oceny. Nie powinna przy tym opierać się jedynie na stanowisku wyrażonym przez zarząd odnośnie efektywności funkcjonujących w spółce rozwiązań organizacyjno-proceduralnych. Dopiero dokonując samodzielnie dobrze ukierunkowanego przeglądu, Rada może wyrobić sobie zdanie, czy system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem efektywnie służy osiąganiu przez spółkę jej celów strategicznych. Li dokonanie identyfikacji oraz przeprowadzenie analizy rodzajów ryzyka nadużyć średniku i li dokonanie oceny przy uwzględnieniu wyników WW analizy systemu kontroli wewnętrznej średniku i li minimalizowanie ryzyka zaistnienia nadużycia poprzez poprawę istniejącego systemu kontroli wewnętrznej. S/S/2.101398 Zapobieganie nadużyciom. Działania zmierzające do ograniczania możliwości wystąpienia sytuacji o charakterze nadużycia oraz zmaterializowania się jej negatywnych konsekwencji to kwestia niezwykle istotna z punktu widzenia losów firmy. Zarządy i rady nadzorcze spółek kapitałowych zdają się jednak nie przykładać do tego problemu należytej uwagi. Stan taki trwa zwykle do czasu, gdy zaczynają się urywać telefony pod naporem rządnych informacji dziennikarzy, a akcjonariusze w najlepszym przypadku domagają się podjęcia natychmiastowych działań. Najczęściej kierownictwa spółek są przekonane, że problem nadużyć ich nie dotyczy. Nic bardziej mylnego, na co wskazują wyniki badań przeprowadzonych przez Deloitte w ostatnich miesiącach. 1/5 spośród spółek, które wzięły udział w ankiecie, stwierdziła, że w ciągu ostatnich 3 lat w ramach prowadzonej przez nie działalności miały miejsce nadużycia. Jednocześnie 77% z nich wskazało na wystąpienie od 1 do 10 przypadków zdarzeń o podobnym charakterze. W tym kontekście wydaje się, że spółki więcej uwagi powinny poświęcić zdarzeniom, które mogą prowadzić do utraty najlepszych pracowników, utraty reputacji, klientów. W najgorszym zaś przypadku do zaprzestania prowadzenia działalności na skutek skandalu związanego z nadużyciami popełnianymi w firmie. Nierzadko zdarza się, że klienci czy partnerzy biznesowi nie chcą być kojarzeni z podmiotem, w którym miał miejsce podobny proceder. Warto jednak pamiętać, że chcąc osiągnąć pożądane skutki, które mogą znacznie wykraczać poza fakt niewystępowania przypadków nadużyć w firmie, zagadnienie to musi być przedmiotem podejścia systemowego. Powinno ono zakładać koncentrowanie się w trakcie formułowania kompleksowego programu zapobiegania nadużyciom w Firmie na wszystkich aspektach istotnych z punktu widzenia efektywności zmagań z problemem nadużyć. Budując program, powinniśmy pamiętać zarówno o obszarze kultury danej organizacji, jak i rozwiązaniach organizacyjno-proceduralnych, w tym dotyczących reakcji na nadużycie oraz nadzoru nad funkcjonowaniem ustanowionych rozwiązań i efektywnością programu jako całości. Niezwykle istotna dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania programu jest kultura organizacji, która powinna opierać się zarówno na promowaniu i przestrzeganiu jasno sformułowanych zasad etycznych, jak i na braku tolerancji dla wszelkich nadużyć. Funkcjonować winny procedury, które każdorazowo stosować należy w sytuacji zaistnienia konfliktu interesu. W ramach organizacji powinny zostać ustanowione skuteczne kanały komunikowania pożądanych i nietolerowanych zachowań z uwzględnieniem anonimowego systemu przekazywania informacji w whistleblowing. Ważnym elementem kształtującym kulturę organizacji muszą być również okresowe szkolenia poświęcone tematyce nadużyć, w tym ich zapobiegania, wykrywania oraz konsekwencjom z punktu widzenia sprawcy i spółki. Po drugie, program zapobiegania nadużyciom musi być zbudowany na podstawie skutecznych mechanizmów kontrolnych. Zmierzając do takiego stanu, konieczne jest. Nieodłącznym składnikiem poprawnie skonstruowanego programu zapobiegania nadużyciom jest też nadzór oraz plan reakcji. Nadzór nad programem, jego efektywnością i poprawnością funkcjonowania może znajdować się m.in. w rękach Komitetu Audytu funkcjonującego przy Radzie Nadzorczej. Równie istotny jest plan reakcji na ryzyko, który powinien się składać z takich elementów jak UL, LI definiowanie nadużycia średniku i LI system raportowania o podejrzeniu nadużycia średniku i LI komitet powołany w celu wyjaśnienia nadużycia średniku i LI wstępne działanie 24 i 48 średniku i LI zabezpieczenie dowodów średniku i LI wewnętrzne oraz zewnętrzne dochodzenie średniku i LI inne działania .ui /UL. Waga planu wynika z tego, że od szybkości, zdecydowania i trafności reakcji zależy minimalizacja negatywnych skutków zdarzenia. Zdecydowania z pewnością zabrakło w analizowanym przez nas przypadku, co w konsekwencji przyczyniło się do ukształtowania wśród pracowników poglądu, że nieetyczna postawa popłaca. Ponadto nie decydując się na podjęcie kroków prawnych, firma pogodziła się z utratą znacznych środków finansowych na rzecz członka zarządu, który dopuścił się nadużycia. Warto w tym miejscu nawiązać raz jeszcze do wyników badań, które omówione zostały w raporcie Deloitte. Wykazały one, że stosunkowo niewiele podmiotów decyduje się na skierowanie zdarzenia mającego znamiona naruszenia przepisów prawa na drogę postępowania karnego czy cywilnego. Większość ankietowanych firm decyduje się raczej na pozbycie się pracownika w drodze zwolnienia dyscyplinarnego, wypowiedzenia umowy lub porozumienia stron. Wydaje się to uwarunkowane w znacznym stopniu brakiem przekonania co do jakości przepisów prawa oraz skuteczności wymiaru sprawiedliwości. Jednocześnie jednak wyraźna jest niechęć do upublicznienia informacji o zaistniałych nadużyciach z uwagi na konsekwencje w postaci pogorszenia reputacji, utraty klientów, negatywnej reakcji ze strony akcjonariuszy. S. 101399 rola Rady Nadzorczej w procesie walki z nadużyciami. Mając na uwadze powyższe informacje, spróbujmy precyzyjnie zdefiniować proponowaną rolę Rady Nadzorczej w kontekście problematyki nadużyć mających miejsce w spółce i tak. UL. Rada powinna czynnie uczestniczyć w procesie kształtowania pożądanej kultury organizacyjnej spółki, w tym poprzez udział w szkoleniach na temat nadużyć oraz komunikowanie zarządowi, a za jego pośrednictwem pracownikom, zasad etycznych, którymi kieruje się Rada w związku z oceną systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem Rada powinna przygotować ocenę rozwiązań ustanowionych w ramach programu zapobiegania nadużyciom średniku i Rada Nadzorcza powinna otrzymywał i analizował raporty na temat funkcjonowania programu i podejmowanych w jego ramach działań, w tym dotyczące systemu informacji anonimowych średniku i powinien funkcjonował kanał komunikacji pozwalający na przekazywanie w uzasadnionych przypadkach bezpośrednio Radzie Nadzorczej informacji na temat zaistniałego nadużycia, na przykład procederu, którego dopuszczają się członkowie zarządu .ui/UL. Z uwagi na liczbę obowiązków z zakresu nadzoru ciążących na Radzie, warto rozważyć powierzenie zadań z obszaru nadużyć gospodarczych działającemu przy Radzie Nadzorczej Komitetowi Audytu. Ustanowienie komitetu postuluje dobre praktyki spółek notowanych na GPW, a jedno z zaleceń Komisji Europejskiej odnoszących się do zagadnienia roli Komitetu Audytu stanowi, że powinien on służyć Radzie Nadzorczej wsparciem, podejmując takie działania jak przegląd, przynajmniej raz w roku, systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, ukierunkowanego na zapewnienie, że główne rodzaje ryzyka są prawidłowo identyfikowane, zarządzane, a także ujawniane. Niewątpliwie powinno to odnosić się również do ryzyka wystąpienia nadużycia. S. 2.101400 Odpowiedzialność Rady. Dobrze zaprojektowany i zarządzany system kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem wystąpienia nadużyć. To nie tylko gwarancja sukcesów w realizacji strategii, ale również skuteczna ochrona przed nadużyciami, związanymi z nimi skandalami oraz będącym ich konsekwencją. Końcem kadencji zarządu, a w niektórych przypadkach również rady nadzorczej. Brak dokonania przez radę oceny tego systemu mogłoby zostać uznane, zwłaszcza w przypadku stwierdzenia istotnych nieprawidłowości lub nadużyć związanych z działalnością spółki, za niedołożenie przez członków rady wymaganej od nich staranności, czy też zaniechanie sprzeczne z prawem, zgodnie z postanowieniami art. 483 Kodeksu Spółek Handlowych. Wykazanie przed sądem zaistnienia takiej sytuacji może stanowić podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej członków Rady Nadzorczej w stosunku do spółki. Warto w tym miejscu wskazać, że doktryna prawa, odnosząc się do stopnia staranności postępowania wymaganego od osób wchodzących w skład rad nadzorczych, postuluje, aby jej zakres obejmował w szczególności znajomość procesów organizacyjnych, finansowych, zagadnienia kierowania zasobami ludzkimi oraz obowiązującego prawa, a także następstw z niego wynikających w prowadzonej działalności gospodarczej. Nie można ponadto wykluczyć, że postanowienia i wymogi określone w dobrych praktykach spółek notowanych na GPW, pomimo ich pozaustawowego charakteru, będą w coraz większym zakresie stawać się prawnie doniosłe poprzez ich wykorzystywanie przy ocenie staranności wymaganej od członków rad nadzorczych, niezależnie od ryzyka, na które narażona jest sama Rada, w związku z brakiem zainteresowania po jej stronie systemem kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem czy rozwiązaniami ukierunkowanymi na zapobieganie nadużyciom. Również funkcjonowanie spółki obarczone jest nim w większym stopniu właśnie z uwagi na bardzo ograniczony w praktyce zakres nadzoru sprawowanego przez Radę Nadzorczą, pozostawiając zarządowi spółki kapitałowej obowiązek ustanowienia i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem oraz programu zapobiegania nadużyciom. Wskazać należy jednocześnie na niebagatelną w tym względzie rolę Rady Nadzorczej. Rada, sprawując nadzór nad spółką w zakresie, w tym dokonując oceny poprawności i efektywności funkcjonowania przyjętych rozwiązań systemowych, może dostarczać akcjonariuszom wartości dodanej w postaci niezależnej i profesjonalnej oceny sytuacji spółki i rozwiązań przez nią wdrożonych. Ponadto Rada, występując w takiej właśnie roli, staje się faktycznym partnerem zarządu, wspierając poprzez sprawowanie nadzoru proces realizacji celów strategicznych firmy oraz budowania jej renomy i pozycji rynkowej. Czy jednak rady sprawujące nadzór nad działaniami zarządów spółek funkcjonujących na naszym rynku są gotowe do pełnienia tej roli? Czy dysponują one dostatecznym poziomem kompetencji, zarówno formalnych, jak i faktycznych, które pozwoliłyby na profesjonalne i efektywne wykonywanie zadań? Niech za odpowiedź posłuży teza, którą postawili, określając jednocześnie pożądany kierunek rozwoju Rady, Krzysztof A. Lis i Henryk Sterniczuk, w książce Nadzór korporacyjny z 2005 rok, stwierdzając, że droga do efektywnej Rady Nadzorczej w Polsce jest jeszcze daleka, ale bez Rady Nadzorczej nie może istnieć nowoczesna korporacja. Autor jest starszym konsultantem CF w dziale zarządzania ryzykiem Deloitte. 1. Nadużycia. Niewidzialny wróg przedsiębiorstw 2008. Raport z badania nadużyć gospodarczych w polskich firmach. Deloitte.